Ankalagon Czarny pojawia się w dziejach Ardy dopiero w ostatnich godzinach wojny, którą Morgoth prowadził przeciwko elfom, ludziom i Valarom przez większą część pierwszej ery. Tolkien nie opisał jego młodości, nie podał miejsca narodzin, nie przedstawił sposobu, w jaki został wyhodowany i nie przypisał mu żadnej długiej serii zwycięstw czy też porażek. Nie poznajemy jego myśli czy też głosu ani charakteru. Właściwie cała bezpośrednia historia Ankalagona mieści się w jednym epizodzie. Wyprowadził z Angbandu zastęp skrzydlatych smoków, zatrzymał zwycięską armię Zachodu, walczył przez całą noc z Erendilem i orłami Manwego, a o świcie został strącony na Thangorodrim. Mimo tak niewielkiej liczby informacji, zajmuje wyjątkowe miejsce w legendarium. Był największym spośród smoków, które wzniosły się w powietrze. Najpotężniejszym przedstawicielem ostatniego rodzaju potworów wyhodowanych przez Morgotha i bronią zdolną w jednej chwili odwrócić przebieg Wojny Gniewu. Jego znaczenie wynika przede wszystkim z momentu, w którym został użyty. Nie był kolejnym stworzeniem wysłanym przeciwko pojedynczemu królestwu elfów. Morgoth zatrzymał skrzydlate smoki w podziemiach Angbandu aż do chwili, gdy jego wcześniejsze armie zostały rozbite, Balrogowie wybici, a legiony orków rozproszone. Ankalagon stanowił ostatnią odpowiedź Władcy Ciemności na potęgę Zachodu. Gdyby jego atak się powiódł, wojna mogła zakończyć się klęską sił przysłanych z Amanu. Kiedy jednak sam Ankalagon upadł, zawaliły się szczyty Thangorodrimu, a Angband stracił ostatnią osłonę. Morgoth nie miał już czego rzucić do walki. Ankalagon nie był pierwszym ze smoków, bo tym był Glaurung, zwany ojcem smoków. Wyszedł z twierdzy około 200 lat przed końcem pierwszej ery, jeszcze młody i niedojrzały podczas długiego pokoju. Fingon zdołał wtedy odeprzeć go zastępem konnych łuczników, a Morgoth rozgniewał się, ponieważ stworzenie wyszło zbyt wcześnie i to nawet bez jego rozkazu. To niepowodzenie nie zakończyło prac nad smokami. Morgoth rozwijał ten rodzaj potworów przez następne wieki. Glaurung powrócił podczas Dagor Bragollach jako w pełni rozwinięta bestia. Prowadził armię Angbandu, rozrywał linie obronne Noldorów, palił ziemię i szerzył przerażenie. W bitwie Nirnaet Arnoediat smoki stanowiły wręcz centrum sił Morgotha, a Glaurung rozdzielił wojska Medrosa i Fingona. Później zniszczył Nargothrond, podporządkował sobie umysł Turina i doprowadził do spełnienia klątwy ciążącej nad rodem Hurina. Glaurung nie miał jednak skrzydeł. Poruszał się po ziemi, a choć był wielki, opancerzony i niezwykle potężny, no to pozostawał podatny na zasadzki, związane chociażby z ukształtowaniem terenu. Turin zabił go, ukrywając się właśnie w wąwozie pod Teiglinem i uderzając mieczem w miękką część brzucha. Kolejne smoki również nie musiały być skrzydlate. Wśród stworzeń z Angbandu istniały smoki ogniste i zimne, a ich siła oraz zdolności mogły się między sobą znacznie różnić. Skrzydlate bestie stanowiły jednak odrębną, późniejszą odmianę. Przed Wojną Gniewu żadna z nich nie została ujawniona. Morgoth najpewniej pracował nad nimi w tajemnicy, podobnie jak wcześniej przez długi czas ukrywał Glaurunga. Więc nie ma podstaw, by szczegółowo opisywać proces ich powstawania. Tolkien nie pozostawił opowieści o jaju Ankalagona, jego potencjalnych rodzicach, ani o rytuale, który dał smokom skrzydła. Wiadomo tylko, że były rezultatem działalności Morgotha i że wyszły spod ziemi Angbandu jako stworzenia wcześniej nieznane jego przeciwnikom. Morgoth oczywiście nie mógł tworzyć samodzielnego życia z niczego. Ta moc należała wyłącznie do Eru Ilúvatara. Mógł natomiast niszczyć, wypaczać, łączyć istniejące formy i doprowadzać je do postaci odpowiadającej jego celom. Tak działał w przypadku wielu sług. Z tego względu smoki nie powinny być rozumiane jako dzieło stworzenia równe dzieciom Ilúvatara, lecz jako rezultat długiego procesu przemiany i skażenia. Dokładne źródło ich życia pozostaje jedną z niewyjaśnionych tajemnic legendarium. Określenie samego Glaurunga mianem ojca smoków może sugerować, że późniejsze bestie wywodziły się od niego, albo przynajmniej należały do rozwiniętej formy tego samego gatunku. Nie oznacza to jednak, że Tolkien potwierdził jakąś prostą linię genealogiczną między Glaurungiem i Ankalagonem. Można bezpiecznie uznać Ankalagona za kulminację trwających przez stulecia prac Morgotha nad smokami, lecz nie da się odtworzyć kolejnych etapów tych działań. Skrzydlate smoki były znacznie groźniejsze od wcześniejszych bestii. Glaurung mógł przełamywać linię wojsk, ale musiał poruszać się po ziemi. Ograniczały go rzeki, góry, przepaście, umocnienia i zasadzki. Smok lecący nie musiał atakować od frontu. Mógł przekraczać pasma górskie, uderzać na tyły armii, palić okręty, omijać mury i razić przeciwnika z wysokości. Ich pojawienie się było również całkowitym zaskoczeniem. Wojska Zachodu walczyły już ze smokami, znały więc ich siłę, ogień oraz odporność, ale nie były przygotowane na całą flotę potworów zdolnych do lotu. Tolkien opisuje ich nadejście nie jak zwykłą szarżę wcześniejszych bestii, lecz jak kataklizm. Z grzmotami, błyskawicami i burzą ognia Ankalagon stał na czele tego zastępu. Nie został nazwany jedynie jednym ze smoków. Był największym lub najpotężniejszym przedstawicielem ich rodu, dowódcą ostatniej armii wypuszczonej przez Morgotha. Jego przydomek czarny odróżniał go od Glaurunga Złotego i podkreślał związek z ciemnością Angbandu. Tolkien nie opisał szczegółowo barwy jego łusek, ale przydomek pozwala przyjąć, że miały one czarny albo bardzo ciemny kolor. Nie wiadomo, czy Ankalagon potrafił mówić. Glaurung mówił, nawet kłamał, rozumiał słabości ludzi i posługiwał się hipnotyczną mocą spojrzenia. Smaug był również inteligentny, pamiętał dawne krzywdy, rozpoznawał pochlebstwa i kłamstwo, no i próbował manipulować Bilbem. Na tej podstawie możemy przypuszczać, że wielkie smoki nie były bezmyślnymi zwierzętami. Nie zachował się jednak żaden dialog Ankalagona. Dlatego myślę, że nie należy przypisywać mu konkretnych poglądów, motywacji ani zdolności psychicznych podobnych do innych smoków, tylko dlatego, że właśnie inne je posiadały. Aby zrozumieć znaczenie pojawienia się Ankalagona, trzeba cofnąć się do sytuacji w Beleriandzie pod koniec pierwszej ery. Przez stulecia Noldorowie prowadzili wojnę, której nie mogli ostatecznie wygrać. Przybyli do Śródziemia, aby odzyskać Silmarile skradzione przez Morgotha, lecz ich przysięgi, wzajemne konflikty i przewaga Angbandu stopniowo niszczyły kolejne królestwa. Doriad, Nargothrond i Gondolin upadły. Synowie Fëanora stracili niemal wszystkie ziemie i wielu braci. Edainowie, czyli ludzie, zostali rozproszeni, wybici albo zmuszeni do ucieczki. U ujścia Sirionu schronili się niedobitkowie różnych ludów, a wśród nich ocaleni z Gondolinu i Doriatu. Tam dorastał Erendil, syn Tuora i Idril, potomek zarówno ludzi, jak i elfów. Erendil poślubił Elwingę, wnuczkę Berena i Lúthien. Elwinga posiadała Silmaril wydarty niegdyś z korony Morgotha przez jej babkę. Klejnot stał się powodem kolejnego nieszczęścia, ponieważ pozostający przy życiu synowie Fëanora zażądali jego zwrotu. Kiedy im odmówiono, napadli na przystanie u ujścia Sirionu. Elwinga rzuciła się do morza Silmarilem, lecz Ulmo ocalił ją i ta przybrała postać wielkiego białego ptaka. Dotarła do Erendila, który pływał na okręcie Vingiloth, szukając drogi do Amanu. Silmaril pozwolił im przedostać się przez osłony zachodu. Erendil stanął przed Valarami, nie wyłącznie we własnym imieniu. Prosił o pomoc dla elfów i ludzi ze Śródziemia. Jego misja doprowadziła do interwencji, której Noldorowie przez wieki nie byli w stanie wymusić własną siłą i prośbami. Valarowie wysłuchali Erendila. Z Amanu wyruszyły wojska zachodu dowodzone przez Eonwego, Herolda Manwego. W wyprawie uczestniczyli Waniarowie oraz ci spośród Noldorów, którzy pozostali w Amanie. Teleri użyczyli okrętów, choć sami nie chcieli walczyć, pamiętając o rzezi w Alqualondę. Oczywiście nie mamy szczegółowego spisu Valarów obecnych na polu bitwy. Określenie zastępy Valarów nie musi oznaczać, że wszyscy Valarowie osobiście zeszli do Beleriandu. Bezpiecznie jest mówić o armii Zachodu działającej w ich imieniu i pod dowództwem Eonwego. Wojna była tak wielka, że zniszczyła znaczną część Beleriandu. starcie nie ograniczało się do jednej bitwy pod murami Angbandu. Wojska Zachodu posuwały się przez północne krainy, rozbijając armię Morgota. Orkowie ginęli w tak wielkiej liczbie, że przetrwały tylko nieliczne grupy. Balrogowie zostali prawie całkowicie wybici. Potęga Angbandu, budowana przez całą pierwszą erę, zaczęła się rozpadać. Morgot pozostawał wewnątrz twierdzy. Nie wyszedł osobiście na pole walki, jak uczynił to niegdyś przeciwko Fingolfinowi. Jego własna siła była już znacznie mniejsza niż na początku dziejów Ardy. Rozproszył ją w materii świata, swoich sługach, potworach i dziełach wojennych. Nadal pozostawał jednak niebezpieczny, ponieważ przez tysiące lat gromadził armię i przygotowywał Angband do obrony. Koncepcja rozproszenia mocy Morgota w świecie, omówiona w późniejszych pismach Tolkiena, wyjaśnia, dlaczego im więcej tworzył narzędzi dominacji, tym słabszy stawał się jako pojedyncza istota. Wojska Zachodu przełamały kolejne linie obronne i dotarły pod Angband. Wtedy Morgot zobaczył, że jego armie zostały pokonane, a potęga rozbita. Nie odważył się wyjść spod ziemi. Wypuścił natomiast ostatnią broń, której wcześniej nie ujawnił. Z otchłani Angbandu wyleciały skrzydlate smoki. Prowadził je Ankalagon Czarny. Ich nadejście zatrzymało ofensywę Zachodu. Armia, która rozbiła orków, balrogów i wcześniejsze smoki, została odepchnięta. Był to najpoważniejszy moment kryzysu w całej Wojnie Gniewu. Morgot nie tylko spowolnił przeciwnika, lecz niemal odwrócił przebieg wojny. W Silmarillionie atak został przedstawiony jako uderzenie nagłe i niszczycielskie. Z otchłani Angbandu wyleciały skrzydlate smoki, których nigdy przedtem nie widziano. Następnie pojawiają się grzmoty, błyskawice i burza ognia. Nie da się ustalić, czy były one dosłownie wywołane przez smoki, czy język opowieści opisuje w ten sposób skalę ich ataku. W obu przypadkach obraz pozostaje ten sam. Niebo nad północnym Beleriandem zostało opanowane przez bestie, a ziemia znalazła się pod deszczem ognia. Ankalagon przewodził tej sile. Jeżeli wcześniejsze smoki można było zatrzymać włóczniami, strzałami albo odwagą pojedynczego bohatera, tutaj chodziło o całą formację zdolną walczyć z powietrza. Wojska Zachodu nie miały na to odpowiedzi, dopóki nie przybył Erendil. Po dotarciu do Amanu Erendil nie powrócił do zwykłego życia wśród ziemi. Valarowie poświęcili jego okręt i wynieśli go na niebo. Na czole Erendila jaśniał Silmaril, jeden z trzech klejnotów stworzonych przez Feanora przed zniszczeniem dwóch drzew. Światło Silmarila pochodziło z Telperionu i Laurelinu. Klejnot został pobłogosławiony przez Wardę, a złe istoty nie mogły go dotknąć bez narażenia się na ból. Morgot nosił pozostałe dwa Silmarile w żelaznej koronie, ale ich blask palił jego ręce i nigdy nie przestał zadawać mu cierpienia. Erendil stał się gwiazdą widoczną wśród ziemi. Dla ocalonych elfów i ludzi jego światło oznaczało nadzieję oraz zapowiedź pomocy Zachodu. Podczas ostatniej bitwy Vingilod został przystosowany do żeglugi po niebie przez Valarów, a jego sternik niósł na czole najświętszy klejnot dostępny w Ardzie. Dzięki temu Erendil był jedynym wojownikiem zdolnym stawić czoło Ankalagonowi w jego własnej domenie. Nie musiał walczyć z ziemi. Mógł wznieść się ponad Angband i prowadzić bitwę wśród chmur. Erendil nie był jednak sam. Towarzyszyły mu wielkie orły prowadzone przez ich wodza Torondora. Orły nie były, jak wiecie, zwykłymi ptakami. Służyły Manwemu. Obserwowały działania Morgota i wielokrotnie ingerowały w najważniejszych chwilach pierwszej ery. Torondor uratował ciało Fingolfina przed wilkami Morgota i zranił twarz władcy ciemności pazurami. Orły pomogły Berenowi i Luthien wydostać się z okolic Angbandu. Ochraniały Gondolin i niosły uciekinierów po jego upadku. Ich obecność w ostatnim starciu była więc końcowym rozwinięciem roli, którą pełniły przez całą wojnę. Walka z Ankalagonem nie była więc pojedynkiem jednego wojownika z jednym smokiem w pustej przestrzeni. Erendil walczył wraz z orłami przeciwko całemu zastępowi skrzydlatych bestii. Ankalagon był ich przywódcą i najpotężniejszym przedstawicielem, ale wokół niego trwało rozległe starcie powietrzne. Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób Erendil zadał mu śmiertelny cios. Nie wiadomo, czy przebił Ankalagona mieczem, zranił włócznią, oślepił blaskiem Silmarila, czy pokonał dzięki współdziałaniu z orłami. Każda szczegółowa rekonstrukcja tego pojedynku no byłaby dopisaniem informacji, których Tolkien nie podał. Starcie rozpoczęło się przed świtem i trwało przez noc. To jeden z nielicznych szczegółów, który pozwala ocenić potęgę Ankalagona. Nie został zabity natychmiast po przybyciu Erendila. Walka Erendila, Torondora i orłów ze skrzydlatymi smokami była długa, a jej wynik pozostawał niepewny aż do nadejścia dnia. Ankalagon musiał przeciwstawić się przeciwnikowi niosącemu Silmaril i wspieranemu przez istoty służące Manwemu. Nie wiadomo, ile smoków zginęło tej nocy, ani ile orłów poległo. Silmarillion skupia się na ostatecznym wyniku. Zastęp skrzydlatych smoków zostaje rozbity, a Ankalagon pokonany. Pozostałe bestie musiały zginąć albo uciec w takim stanie, że nie mogły już uratować Angbandu. Przed wschodem słońca Erendil zabił Ankalagona. Smok runął z nieba i spadł na wieżę Tangarodrimu. Tangarodrim był zespołem trzech olbrzymich szczytów wznoszących się nad Angbandem. Powstały z ziemi i żużlu wydobywanych podczas budowy twierdzy. Nie były zwykłymi wieżami wykonanymi z kamiennych bloków, lecz górami usypanymi nad wejściami do podziemnego państwa Morgota. Ich dym widziano z wielu miejsc Beleriandu, a ich sylwetka przez stulecia stanowiła znak potęgi tegoż królestwa. Ciało Ankalagona spadło na te szczyty i zniszczyło je. I ten fragment doprowadził do licznych prób ustalenia rozmiarów smoka. W popularnych przedstawieniach Ankalagon bywa ukazywany jako istota większa od całych pasm górskich, z ciałem rozciągającym się na dziesiątki kilometrów. Sam tekst nie daje jednak podstaw do tak precyzyjnych wniosków. Słowo wieże może odnosić się do wierzchołków Tangarodrimu, a nie do trzech pełnych masywów od podstawy po szczyt. Smok mógł uderzyć w konstrukcje osłabione wcześniejszymi walkami i wstrząsami Wojny Gniewu. Jego upadek mógł zapoczątkować lawinę albo zawalenie systemu tuneli. Należy również pamiętać, że język Silmarillionu jest językiem wysokiej kroniki i mitu. Zniszczenie szczytów przez spadającego smoka opisuje skalę katastrofy, lecz nie stanowi dla nas jakiegoś pomiaru jego rozmiaru. Nie zmienia to faktu, że Ankalagon musiał być ogromny. Upadek nawet bardzo wielkiego zwierzęcia nie zniszczyłby górskiego masywu, gdyby nie posiadało ono masy, prędkości i siły wystarczających do wywołania katastrofy. Można więc uznać go za największego opisanego skrzydlatego smoka, ale nie można wyliczyć jego rozpiętości skrzydeł ani porównywać go z górami na podstawie dosłownej grafiki. W źródłach nie ma informacji, że jego skrzydła zasłaniały całe niebo, że był większy od Tangarodrimu, ani że mógłby jednym ruchem zniszczyć kontynent. Są to późniejsze wyobrażenia powstałe z rozbudowania krótkiego opisu jego śmierci. Musimy również zwrócić uwagę na to, że popularne przedstawienia Ankalagona jako bestii większej od całych gór wykraczają poza to, co można jednoznacznie odczytać z tekstu. Upadek Ankalagona oznaczał kres oporu Morgota. Skrzydlate smoki były ostatnią bronią ukrytą w Angbandzie. Gdy zostały pokonane, wojska zachodu wkroczyły do twierdzy. Morgot został odnaleziony w najgłębszych podziemiach. Nie stanął do walki. Za karę odcięto mu stopy. Żelazną koronę przerobiono na obroże, a ręce związano nierozerwalnym łańcuchem. Dwa pozostałe Silmarile wyjęto z korony. Eonwe wyprowadził pokonanego władcę ciemności, a Valarowie wyrzucili go poza mury nocy. Zniszczenie Tangarodrimu miało wymiar praktyczny i oczywiście symboliczny. Góry były widzialnym znakiem dominacji Morgota nad północnym Beleriandem. To pod nimi znajdowały się już jego kuźnie, lochy, laboratoria i sale dowodzenia. Gdy ciało największego smoka rozbiło ich szczyty, ostatnie wielkie dzieło wojenne Morgota zniszczyło część jego własnej twierdzy. Beleriand również nie przetrwał wojny. Wstrząs bitwy i działania potęg zachodu doprowadziły do zatopienia większości krainy. Zachowały się jedynie fragmenty, między innymi Lindon na zachód od Gór Błękitnych oraz wyspy będące dawnymi szczytami. Świat po śmierci Ankalagona był już innym miejscem. Ale czy Ankalagon był najpotężniejszym smokiem? No, najbezpieczniejsze określenie Ankalagona to największy i najpotężniejszy spośród skrzydlatych smoków uczestniczących w Wojnie Gniewu. Tolkien nazywa go największym przedstawicielem smoczego zastępu. Nie oznacza to automatycznie, że przewyższał Glaurunga pod każdym względem. Glaurung otrzymał znacznie bardziej szczegółową charakterystykę. Potrafił podporządkowywać ludzi spojrzeniem, niszczyć pamięć, wywoływać fałszywe przekonania i świadomie prowadzić ofiary ku katastrofie. Dowodził armiami w kilku wojnach, przełamał obronę Nargothrondu i odegrał centralną rolę w tragedii dzieci Hurina. Ankalagon dysponował natomiast skrzydłami, ogromną siłą fizyczną i ogniem, którego reputacja przetrwała tysiące lat. Jego atak odepchnął zastępy Zachodu, czego nie dokonały wcześniejsze armie Morgotha podczas Wojny Gniewu. Mógł więc przewyższać Glaurunga jako narzędzie zniszczenia, ale nie ma dowodu na to, że posiadał wszystkie jego zdolności umysłowe. Smaug był znacznie mniejszy i żył w późniejszej epoce, kiedy wielkie smoki dawnych dni już wyginęły. Był jednak inteligentny, przebiegły i niezwykle groźny dla ludów północy. Zniszczył Dale i Królestwo pod Górą, ale jego działania miały skalę regionalną. Ankalagon brał udział w bitwie decydującej o losach całego Beleriandu. Porównania oparte wyłącznie na rozmiarze nie oddają różnic między tymi istotami. Glaurung był niszczycielem królestw i manipulatorem. Smaug był samotnym zdobywcą gromadzącym skarb. Ankalagon był bronią, który zniszczył dawny świat, dowódcą powietrznej armii i ostatnią nadzieją Morgotha. Jedyna późniejsza wzmianka o Ankalagonie pojawia się we Władcy Pierścieni, podczas rozmowy Gandalfa z Frodem w Back End. Gandalf wyjaśnia, że smoczy ogień potrafi stopić niektóre pierścienie władzy. Żaden smok nie mógł jednak zniszczyć jednego pierścienia. Sam Ankalagon Czarny nie byłby od niego mocniejszy. Gandalf przywołuje właśnie Ankalagona jako najwyższy punkt odniesienia. Oznacza to, że pamięć o Ankalagonie przetrwała od końca pierwszej ery aż do schyłku trzeciej. Jego ogień był uważany za przykład największej niszczycielskiej mocy dostępnej smokom. A na dziś ode mnie to wszystko. I do usłyszenia w kolejnym materiale.